Odrzucili prawo Pana zastępów i wzgardzili tym, co mówi Święty Izraela. Taką ocenę ludu judzkiego znajdujemy w 5 rozdziale Księgi Izajasza. W końcowej części tego rozdziału znajdujemy proroczą zapowiedź inwazji wojsk asyryjskich na Jerozolimę, jako karę za odstępstwo. Rozpalił się gniew Pana, woła Izajasz, przeciw ludowi judzkiemu. Wyciągnął na niego rękę, by wymierzyć cios, aż góry zadrżały. Prorok zapowiada nadejście Bożej kary. Bóg sprawi, że na Judę najadą obce wojska. Wiemy ze źródeł historycznych, że za życia Izajasza wojska asyryjskie wkroczyły do ziemi judzkiej kilka razy. W 735 i 732 roku przed naszą erą inwazji takiej dokonał władca asyryjski Tiglat-Pileser III. W roku 722 przed Chrystusem królestwo judzkie zaatakował Salmanazar V. W roku 711 Sargon II. A w 701 roku przed naszą erą aż do Jerozolimy dotarł Senacheryb. Izajasz wszystko to zapowiedział. Co więcej, podkreślił, że los taki spotka Judejczyków z powodu ich nieposłuszeństwa względem Boga, z powodu grzechu, odstępstwa. Bóg ukaże swój lud. Pozwoli wrogiemu narodowi wedrzeć się w głąb Judy. On zatknie chorągiew dla dalekiego narodu i gwizdem wezwie go z krańców ziemi. I oto on przyjdzie rączy lekki. Nie ma w nim słabego ani zmęczonego. Nikt nie drzemie ani nie śpi, nikt nie odpina pasa ze swych bioder, ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików. Strzały jego ostre i każdy łuk napięty. Szum przeciw niemu powstanie w ów dzień, jakby szum morza. Wtedy spojrzymy na ziemię, a oto przerażające ciemności. Światłość się od chmur przyćmiła. Potężny wróg zaatakuje królestwo judzkie. Liczne, doskonale uzbrojone wojska deptać będą ziemię judzką i dotrą aż do Jerozolimy. Tylko dzięki Bożej interwencji i dzięki upamiętaniu się króla Hiskiasza i całego ludu Jerozolimy wojska asyryjskie wycofają się i nie zniszczą stolicy Izraela. Po kilkudziesięciu latach królestwo judzkie jednak upadnie, pokonane przez wojska babilońskie. Dlatego, że lud judzki znów odstąpi od Boga. Jerozolima i cała Juda legną w gruzach, podobnie jak wcześniej upadło Królestwo Północne. Taka jest konsekwencja grzechu. Kto odtrąca Bożą miłość, Bożą łaskę, kto nie trwa u boku Stwórcy i Zbawiciela, nie może się ostać, nie może liczyć na pobłażanie. Bóg rozprawi się z wszelkim grzechem, ukaże wszelką nieprawość. To przesłanie 5 rozdziału Księgi Izajasza. Jest to wielkie ostrzeżenie także dla nas dzisiaj. Następny, 6 rozdział, zawiera opis powołania Izajasza do służby prorockiej. Do tej pory nie znajdowaliśmy w Księdze Izajasza żadnych informacji o autorze księgi. Teraz dowiadujemy się, w jaki sposób rozpoczęła się jego służba. Izajasz pisze: w roku śmierci króla Uzjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Wizja Izajasza miała miejsce w roku śmierci króla judzkiego Uzjasza. Był to więc rok 739 przed naszą erą. Uzjasz był prawym, bogobojnym królem. Dopóki on zasiadał na tronie w Jerozolimie, lud judzki żył we względnej pomyślności i dobrobycie. Uzjasz panował przez 52 lata, a więc ponad pół wieku. Był to ostatni dłuższy okres pomyślności w dziejach południowego królestwa. Jeden z historyków stwierdził, iż wraz z królem Uzjaszem odeszła w przeszłość chwała narodu izraelskiego. Nigdy potem Jerozolima nie odzyskała już swego blasku w takim stopniu, jak za panowania Uzjasza. Gdy zmarł Uzjasz, Izajasza ogarnął smutek. Izajasz był człowiekiem zaangażowanym w sprawy społeczne, w życie swego ludu. Z obawą myślał o przyszłości, o nadchodzących trudnych latach schyłkowego okresu Królestwa Judzkiego. przeczuwał nadchodzący upadek, przewidywał koniec pomyślności Jerozolimy. Izajasz udał się więc do świątyni. Poszedł tam, gdzie powinien się udać każdy człowiek, szukający pociechy i ratunku u Boga. Izajasz znalazł się w miejscu, w którym żywy Bóg objawił mu swoją chwałę i powołał go do służby prorockiej. Izajasz przekonał się, że prawdziwy król Izraela nie umarł. Prorok wyznaje: ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Król Uzjasz umarł. Był tylko człowiekiem. Jego tron opustoszał, ale ponad nim, wysoko, znajduje się tron niebiański, tron żywego Boga. On, wszechmocny władca, jest wiecznym królem Izraela i panem całej ziemi. Bóg objawił się Izajaszowi. Odtąd Izajasz będzie służył mu jako prorok, jako ten, kto przekazuje ludowi słowo Pana. Dzisiaj także żywy Bóg, Stwórca i Zbawiciel, zasiada na tronie Wszechświata i tak jak za dni Izajasza powołuje tych, którzy mają rozgłaszać Jego słowa, oznajmiać Jego wolę. Bóg szuka tych, których może posłać w służbę, poprzez których może przekazywać swoje słowo. Izajasz ujrzał chwałę Boga, ujrzał Pana siedzącego na wysokim tronie. Tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. Tron Boga otaczały serafiny, duchy niebieskie, w postaci ludzkiej ze skrzydłami, zakrywające sobie oblicze na znak czci dla Boga. Imię serafin znaczy ognisty albo palący. Kojarzy się nam może z płomieniem oczyszczenia z grzechu, płomieniem sądu nad wszelką nieprawością. Serafiny w wizji Izajasza strzegły świętości Boga. Podobnie jak cheruby osłaniające Arkę Przymierza. O serafinach i cherubach czytamy także w księdze Ezechiela oraz w księdze Apokalipsy. Są tam nazwane po prostu żyjącymi stworzeniami. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Jedno jest pewne. Są to istoty służące żywemu Bogu, strzegące Jego świętości, oddające Mu chwałę i cześć. Izajasz wyznaje dalej: i wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Ten obraz mówi o świętości i chwale Boga, Stwórcy i Pana Wszechświata. Jego majestat jest ponad wszystkim. Kiedy uznajemy Go za swego Pana, możemy być podniesieni z naszego upadku, możemy być oczyszczeni z grzechu. Bóg wzywa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mamy być świętymi, czyli oddzielonymi od grzechu. Nie możemy osiągnąć takiego stanu sami. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach osiągnąć doskonałości i zbliżyć się do świętego Boga. Dostęp do niebiańskiego Ojca mamy tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. On, nasz Zbawiciel, powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ukryci w Chrystusie, oczyszczeni, uświęceni przez Bożego Syna, mamy dostęp do Ojca w niebie. Jest to jedyna droga wiodąca do żywego Boga. Pan Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli jesteśmy własnością Chrystusa, należymy do Bożej rodziny i mamy dostęp do tronu świętego Boga. Wokół Bożego tronu krążą aniołowie, wielbiąc Jego majestat. Wołają: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Trzykrotne zawołanie święty podkreśla całkowitą doskonałość, czystość, świętość Boga. To samo potrójne wywyższenie świętego Pana wyrażone jest w księdze Apokalipsy, a także w liturgii Kościoła. Cała ziemia pełna jest chwały Boga. wołają aniołowie, sławiąc Jego majestat. Izajasz pisze dalej: od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. Głos aniołów był tak potężny, że drżały od niego odrzwia świątyni. Dym wypełnił jej wnętrze. Podobnie jak kiedyś, gdy ją zbudowano, została wypełniona obłokiem Bożej chwały. Izajasz wyznaje: i powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Izajasz był Bożym mężem, zanim Pan objawił mu się w świątyni, ale teraz, w obecności żywego Boga, uświadomił sobie całą swoją znikomość i grzeszność. Zobaczył siebie takim, jakim jest naprawdę. W Bożej obecności, w świetle Bożego majestatu, Bożej świętości, zobaczył całą swoją mizerię, swoją biedę. Problemem wielu z nas, dzisiejszych chrześcijan, jest to, że żyjemy daleko od Boga, że nie chodzimy w świetle Bożego Słowa. Gdybyśmy pozwolili Bogu prześwietlić się Jego prawdą, zobaczylibyśmy swój prawdziwy stan. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście: jeśli chodzimy w świetle, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy ze sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. Jeśli kroczymy przez życie w świetle Bożego Słowa, pozwalając, by Boża prawda prześwietlała nas i prowadziła, mamy społeczność ze świętym Bogiem i społeczność z braćmi w Chrystusie. Doświadczamy wtedy czegoś podobnego do wizji Izajasza. Widzimy swoją słabość, grzeszność, ale doznajemy też wielkiego Bożego miłosierdzia. Przeżywamy Bożą świętość i chwałę. Pamiętamy, że podobnego przeżycia doświadczył Hiob. Gdy objawił mu się żywy Bóg, Hiob zawołał: dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Kajam się w prochu i w popiele. Mimo że Hiob uważał się za człowieka sprawiedliwego i rzeczywiście był człowiekiem wyjątkowo prawym, w konfrontacji z Bożą świętością, Bożym majestatem, ujrzał swoją znikomość i potęgę Pana. Apostoł Jan, gdy w wizji podarowanej mu na wyspie Patmos ujrzał uwielbionego Chrystusa, wyznał: do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Daniel, gdy ujrzał Pana nad rzeką Tygrys, był przerażony. Zapisał: tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły. Zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk Jego słów i na dźwięk Jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Apostoł Paweł, gdy w drodze do Damaszku objawił mu się zmartwychwstały Pan, przestał uważać siebie za sprawiedliwego faryzeusza. Uznał, że jest zgubionym grzesznikiem. Napisał potem w liście do Filipian: to, co przedtem uważałem za korzyść, dzięki Chrystusowi uznałem za stratę. Wszystko rzuciłem i uznałem za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i z Nim się zjednoczyć. Ten, kto spotyka się z żywym Bogiem, dostrzega swoją słabość, swoją grzeszność, znikomość. Tego doświadczają ludzie otwierający swoje serce dla Boga. Tego też doświadczył prorok Izajasz. Prorok wyznaje: powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. Rozżarzony węgiel, który trzymał w swojej ręce jeden z serafinów, pochodził z ołtarza całopaleń. Tam płonął ogień, zapalony przez samego Boga. Na ołtarzu całopaleń składano ofiary ze zwierząt. Ginęły one śmiercią zastępczą z powodu grzechu człowieka. Wiemy, że była to zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa, zapowiedź Jego śmierci na krzyżu, dzięki której każdy z nas może uzyskać przebaczenie i oczyszczenie z grzechu. W następnym, 7 rozdziale Księgi Izajasza znajduje się proroctwo o narodzinach Mesjasza. Izajasz był człowiekiem grzesznym. Usta proroka musiały być oczyszczone ogniem z ołtarza. Ołtarza całopaleń, który był obrazem, zapowiedzią krzyża Chrystusa. Serafin, dotykając ust Izajasza rozpalonym węglem z ołtarza, wypowiedział słowa: oto dotknęło to Twoich warg, Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. Bóg jest w stanie oczyścić nasze usta, nasze serca. Warunkiem oczyszczenia jest szczere wyznanie grzechów. Apostoł Jan napisał: jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Izajasz wyznał swoją grzeszność. Wołał: biada mi, jestem mężem o nieczystych wargach. I Bóg na takie wyznanie oczyścił usta i serce proroka. Kiedy Izajasz został oczyszczony, Bóg mógł go powołać do swej służby. Izajasz wyznaje: i usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Dwie niezwykłe rzeczy zwracają naszą uwagę. Najpierw to, że Bóg przemawia w liczbie mnogiej. Zadaje pytanie: kogo mam posłać i kto by nam poszedł? On jest Bogiem jedynym w trzech osobach. Druga niezwykła rzecz to reakcja Izajasza. Odpowiada zdecydowanie: oto ja, poślij mnie. Gotowość do czynu Izajasza przypomina nam postawę Abrahama. Abraham usłuchał Bożego wezwania i wyruszył w daleką drogę, chociaż nie wiedział, dokąd Bóg go prowadzi. Izajasz też od razu odpowiada na Boże wezwanie, bo ufa, wierzy Bogu i chce Mu służyć. Wie, że jest człowiekiem grzesznym, ale wie też, że Bóg go oczyścił i że to On powołuje go do służby. Dzisiaj wielu wierzących nie odczuwa żadnego powołania. Wydaje się, że przyczyną jest brak autentycznego wyznania grzechu, brak szczerego upamiętania się i przeżycia Bożego oczyszczenia. Bóg powołuje do służby ludzi pokornych, tych, którzy szczerze uznali swoją słabość. Nie może powołać do służby ludzi zarozumiałych, liczących na własne siły, przekonanych o swej sile, o swej sprawiedliwości i samowystarczalności. Przykład Hioba pokazuje, że najbardziej prawy człowiek potrzebuje Bożego dotknięcia, Bożego oczyszczenia. Widzimy to także na przykładzie Izajasza. Prorok tak dalej opisuje swe powołanie: i rzekł mi: idź i mów do tego ludu, słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Boże polecenie wydaje się bardzo niezwykłe. Izajasz zostaje posłany do ludu wybranego i ma swoim rodakom przekazać niezwykłe poselstwo. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Słowa te mogą zdumiewać, jeśli potraktować je powierzchownie, bez głębszej refleksji. Czyżby Bóg sam celowo chciał zatwardzić serca swego ludu, by były nieczułe? Nie. To byłoby sprzeczne z całym poselstwem Biblii, gdzie wielokrotnie czytamy, że Bóg pragnie ocalić wszystkich, że Jego zbawcze plany dotyczą każdego człowieka i że wszyscy ludzie mogą doświadczyć Jego miłosierdzia. Słowa dane Izajaszowi oznaczają coś innego. Bóg przewiduje, że serca ludu judzkiego będą nieczułe, że pozostaną nieczułe na Jego głos. Już od wielu lat Bóg przemawiał do nich, posyłał im proroków, objawiał im swoją wolę, a oni byli nieposłuszni, głusi na Jego słowa, ślepi na Jego dzieła. Bóg ujawnia, demaskuje stan serc tych ludzi, wykazuje, że są nieczułe, twarde i przewiduje, że takimi pozostaną. Myśl przekazana przez Izajasza jest sformułowana w typowo semicki sposób. Semici przypisują zwykle wszystkie skutki wprost pierwszej przyczynie, Bogu. Pomijają przyczyny drugorzędne, ludzkie. Jednak najczęściej to one sprawiają bezpośrednio właśnie takie czy inne zachowania. To nie Bóg jest sprawcą oporu ludu judzkiego. Oni sami podejmują decyzje, wybierają nieposłuszeństwo, odwracają się od Boga. Pan wie o tym, zna ich serca. Ich zatwardziałość niejako wpisuje w swoje plany. Opór stawiany Jego łasce jest przez Boga przewidziany. Dlatego nie powinien zniechęcać proroka. Taki sens ma Boże polecenie przekazane Izajaszowi, a cytowane potem kilkakrotnie w Nowym Testamencie. Nigdy nie jest tak, że Bóg zatwardza serce człowieka, które w przeciwnym wypadku byłoby miękkie. Bóg jedynie sprawia, że zatwardziałość ludzkiego serca staje się widoczna. Obnaża duchową głuchotę i ślepotę pojedynczego człowieka i całego narodu. Głupotą byłoby twierdzić, że Bóg kogokolwiek ogłusza czy oślepia. Izajasz ma nieść ludziom światło prawdy i to światło ujawni ich ślepotę. W świetle Bożej prawdy duchowa ślepota ludzi stanie się widoczna, oczywista. Zadaniem Bożego sługi jest niesienie światła Bożej prawdy wszystkim ludziom. Dzisiaj, gdy znamy już pełnię objawienia Bożego, naszym zadaniem jest nieść światło Ewangelii naszym bliźnim, wskazywać im Chrystusa, Bożego Syna, Zbawiciela i Pana wszystkich, którzy otworzą dla Niego swoje serca.